Wieczór w Radiu Tok FM.
Wieczór w Radiu Tok FM, Cezary Łasiczka. Kolejna godzina to audycja Słowotok, cykl poświęcony słowu i językowi. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak gramatyka wpływa na nasze myślenie i postrzeganie świata, ale także o tym, jak za pomocą gramatyki, za pomocą języka można manipulować. W studio Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dobry wieczór, witam pana bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Myślę, że program będzie ciekawy, bo mam nadzieję, że po tym programie wszyscy nasi słuchacze będą mogli manipulować swoim szefem, swoimi pracownikami, swoimi najbliższymi. Gorzej, jeżeli osoby z tego samego środowiska słuchają, bo wtedy będą próbowały manipulować sobą nawzajem, używając narzędzi, które po tej audycji już będą, mam nadzieję, mieli.
To nie jest tak do końca, bo my manipulujemy językiem nawet wtedy, kiedy nie wiemy, że manipulujemy językiem, albo właściwie wiemy, że manipulujemy, ale pewne nasze zachowania językowe są ściśle instynktowne. Kiedy ja na przykład siedzę i chcę, żeby ktoś w sali oprócz mnie na przykład zamknął okno, a nie chce mi się ruszać i mówię, może zamkniemy okno, to przecież ja oczekuję, że ktoś teraz wstanie i to okno zamknie. Oczywiście ja tutaj w tym momencie dopuszczam się pewnego rodzaju manipulacji językowej.
To bardzo ciekawe, bo przypomniało mi się, kiedy byłem dzieckiem, mój ojciec zawsze mówił, trzeba odkurzyć. I to nigdy nie znaczyło on.
Mhm, tak.
To zawsze oznaczało ja.
Tak, ale to wcale nie znaczy, że pana ojciec miał doskonałą wiedzę o manipulacjach gramatyką. Wystarczy, że my pewnych takich technik używamy zupełnie instynktownie, a później przychodzi naukowiec, przychodzi badacz i to, co musi zrobić, to usiąść, rozpoznać te techniki i je opisać. No i właściwie, jak ja pisałem książkę o gramatyce i perswazji, to było takie opisywanie tych technik, które już były używane na przykład w reklamach albo w polityce.
A w życiu codziennym też można to stosować?
No, czy można?
Stosujemy
się nagminnie, przecież mówimy.
To znaczy stosujemy, ale niejako nieświadomie, tak? Bez przygotowania. Znaczy stwarzamy sobie takie własne mini systemy, ale rozumiem, że teraz uzbrojeni w tę wiedzę będziemy mogli odpowiednio konstruować i mówić strasznie zimno, trzeba by zamknąć okno. I wszyscy mówią, a to ja już wiem, jesteśmy manipulowani, siedzimy, nie zrywamy się.
To jest tak. Czasami nasze, to co mówimy, to mówimy na pewnym takim poziomie, że oczekujemy, że pewna taka metaforyczna sfera tutaj przedrze się do tego umysłu odbiorcy i sprawi, że odbiorca zrozumie na pewnym poziomie to, co my mówimy, mimo że potencjalnie wyrażamy zupełnie inną myśl. Może tak uściśle. Tak jak ja mówię, moglibyśmy zamknąć okno, no to tutaj stwierdzam, że po pierwsze moglibyśmy. Na poziomie takim literalnym to ja stwierdzam, że mamy taką moc, że
tak,
potrafimy.
Taka możliwość.
Tak. Ktoś siedzący przy oknie mógłby się wtedy ze mną zgodzić. Tak, moglibyśmy. Ale oczywiście w tym momencie my oczekujemy, że ten ktoś, kto siedzi przy oknie, nie powie tak, moglibyśmy, tylko wstanie i to okno zamknie. Swego czasu właśnie akurat ja oparłem te prace na swojej pracy magisterskiej pisanej u profesora Bralczyka, gdzie profesor Bralczyk słynie z tego na Uniwersytecie Warszawskim czy na SWPS-ie, że kiedy na przykład student przyjdzie i spyta, czy mógłby wejść, to profesor Bralczyk odpowie, no mógłby pan i zupełnie jakby przestanie zwracać uwagę na studenta, bo słynie z tego, że czasami odbiera te nasze komunikaty językowe właśnie na tym poziomie zupełnie dosłownym. I my nie jesteśmy przyzwyczajeni paradoksalnie do tego, że będą nasze komunikaty odbierane na poziomie dosłownym, ale badacze języka bardzo lubią tak odbierać komunikaty.
Czyli ktoś, kto na przykład powie, czy mogę zadać jedno pytanie, generalnie mu nie odpowiadamy, bo właśnie wyczerpał swój limit przez chwilę. Tak,
albo na przykład, czy mogę zabrać ci sekundę? Możesz, a teraz wyjdź.
No właśnie, a jak to wygląda u polityków? Czy politycy też robią to podświadomie? Czy oni mają jakąś magiczną wiedzę i z tej wiedzy korzystają, aby mamić tłumy?
Ta wiedza to nie jest na pewno magiczna, natomiast politycy bardzo często wiedzę mają, dlatego że politycy są specjalnie szkoleni. I szkoleni są nie tylko w tym, jak...
W Moskwie.
Tak. No, w Moskwie to już dawno się raczej polityków nie szkoli, ale polityków szkolą specjalne firmy u nas, gdzie przychodzi właśnie taki retor, czyli ktoś biegły w retoryce i szkoli tych polityków w tym, jak używać odpowiednich środków językowych, żeby być maksymalnie perswazyjnym, żeby nie powiedzieć manipulacyjnym. Odróżnijmy manipulację manipulacji od perswazji. Perswazja jest wtedy, kiedy obiekt, który jest perswadowany, wie, że jest perswadowany. To znaczy wie, że jest obiektem pewnych zabiegów stylistycznych, językowych, pewnych zabiegów, które mają go skłonić do zrobienia czegoś. Czyli na przykład jak oglądam reklamę, to wiem, że to jest perswazja. A manipulacja jest wtedy, kiedy doświadczam jakiegoś komunikatu, jestem bombardowany komunikatem i ja nie wiem, że ten komunikat chce mnie do czegoś przekonać. Czyli na przykład może to być nawet komunikat reklamowy, ale wtedy, kiedy są stosowane takie bodźce, które są podprogowe albo pozauwagowe, na przykład powiększone źrenice. To jest manipulacja, dlatego że nawet jak ja wiem, że to działa, to jak ja patrzę na rysunek czy na zdjęcie osoby, która ma powiększone źrenice, to ja czysta moja reakcja jest taka, że zaczynam lubić tę osobę albo patrzę na nią jako na bardziej sympatyczną, mimo że na przykład może nie być sympatyczna, a te źrenice powiększone jej w Photoshopie.
Rozumiem, że w młodości premier Tusk miał powiększone źrenice, także Krzysztof Krawczyk przyznaje się do tego. Rozumiem, że po to, żeby teraz w dorosłym już życiu wzbudzać nasze zaufanie.
Oj, nie sądzę. Zwłaszcza, że akurat z sondaży wynika, że Polacy nie są jeszcze przygotowani na polityka, który otwarcie mówi, że tutaj z taką a nie inną substancją eksperymentował. Chociaż jeżeli akurat chodzi o premiera Tuska, to tu, no, jest to bardzo dyskusyjne samo w sobie, bo na przykład samo zachowanie premiera Tuska na przykład w trakcie debaty wtedy z premierem Kaczyńskim, no było takie dosyć dziwne. To znaczy tam premier Tusk zachowywał się na przykład zupełnie inaczej niż zwykle się zachowuje i w pierwszej części, gdybyśmy podzielili te debaty na 20-minutowe tak mniej więcej kawałki, to okazuje się, że w pierwszej premier Tusk był maksymalnie skoncentrowany, mówił dobitnie, jego zdania miały początek, koniec, rozwinięcie, po prostu tak jakby nagle był na jakimś środku, który sprawia, że bardzo dobrze się koncentrujemy. Potem nagle był spadek.
Innego środka.
Tak, możemy powiedzieć, że środek już wyczerpał się i był dołek. I wtedy premier Tusk generalnie, że tak powiem, atakował Kaczyński, ale Kaczyński już był właściwie znokautowany w czasie tej pierwszej części, bo się nie spodziewał tak maksymalnie skoncentrowanego premiera Tuska, wtedy jeszcze nie premiera. No i potem po jakichś 20 minutach wtedy przyszły premier Tusk zaczął wychodzić jakby z tego dołka i już był wtedy zwykłym naszym takim Tuskiem, który czasami mówi do rzeczy, czasami właśnie tak generalnie myśli mu się rwą, ale mówi tak jak zwykły Tusk. Natomiast w trakcie tej pierwszej...
Pół Tusk.
Tak. A w trakcie tej pierwszej jakby części mieliśmy takiego maksymalnie skoncentrowanego męża stanu, który mówił absolutnie do rzeczy i absolutnie mówił takimi komunikatami, które były zrozumiałe, jasne i bardzo skoncentrowane. Dlatego ja od razu pomyślałem, że tutaj być może oczywiście, albo jakiś bardzo, bardzo ostry trening, albo pewne środki musiały wchodzić w grę.
Jak się okazało. Chociaż nie, chyba te środki to tak raczej rozluźniająco działają. To.
Tak. O te akurat nie podejrzewałem.
A kiedy pan patrzy na polityków dzisiaj, mówię o ostatnich powiedzmy 2 latach, to kto i dlaczego daje sobie dobrze radę właśnie w perswadowaniu, a kto gorzej?
To jest w ogóle bardzo, bardzo skomplikowane pytanie, bo okazuje się, że my mamy polityków, którzy dobrze przemawiają do pewnych wybranych grup. To znaczy, tak jak mieliśmy na przykład Andrzeja Leppera, który miał pewien taki zasób swój, powiedzmy, taki wytrenowany, który dobrze przemawiał do pewnej ściśle określonej grupy, czyli powiedzmy do rolników, którzy generalnie operowali na takim prostym świecie, natomiast niespecjalnie przemawiał do powiedzmy mieszkańców miast wykształconych, tak zwanych wykształciuchów. Troszeczkę inną retorykę tutaj stosował premier Kaczyński, ale to znów była taka retoryka zorganizowana na te toposy wspólnoty, czyli to, że mamy kraj, my jesteśmy Polakami i my jako Polacy powinniśmy być przeciwstawieni innym nacjom na przykład, czyli było przeciwstawienie zestawienie Polacy-Niemcy. No i to właściwie to było to główne, bo tutaj jak patrzymy na przykład LPR, to tam z kolei też byli Polacy, ale ci Polacy już byli przeciwstawieni już nie tylko Niemcom, ale właściwie wszelkim innym nacjom i orientacjom seksualnym i tutaj właściwie wszystko, co nie było, nie wiem, tam heteroseksualnym Polakiem, katolikiem wpadało do tego worka, gdzie no, byli wrogowie narodu. Więc jakby tutaj partie odwołują się przede wszystkim do pewnego rodzaju poczucia wspólnoty i to poczucie wspólnoty ma swoje gramatyczne wykładniki. Jak my analizujemy na przykład komunikaty perswazyjne polityków, to okazuje się, że tam jest bardzo często nadużywane my. I to zarówno my w pierwszej osobie, jak i, czyli na przykład jak premier Kaczyński, wtedy świeżo upieczony, mówił w swoim expose i nikt nas nie przekona, że czarne jest czarne, a białe jest białe, to tutaj było to nas. Później co my zrobimy, co chcemy zrobić, ale na przykład także w takich okolicznościowych komunikatach perswazyjnych to się pojawia. Na przykład taka była słynna piosenka Samoobrony, ten kraj jest nasz i wasz, tam,
nie, tak. Nie damy
pluć nam w twarz, będziemy walczyć jak lwy i
Rwiny.
Tak, i coś tam jeszcze. W każdym razie tutaj znów to my się kiedyś tam razy pojawiało i w ogóle jak się tak analizuje, to my w tych przekazach perswazyjnych polityków właściwie nagminnie występuje. I to na przykład odróżnia politykę od reklamy, bo w reklamie takim nadmiernie wręcz wykorzystywanym, taką wykorzystywaną osobą gramatyczną jest druga osoba liczby pojedynczej, czyli ty. Kupisz, zrobisz, dla ciebie coś tam, więc w tym momencie to jest zupełnie inaczej, bo polityk mówi, my coś zrobimy, a reklama mówi dla ciebie. Czyli tutaj zupełnie inna pojawia się figura.
Ale teraz pytanie, czy kiedy polityk mówi my, to oznacza my Polacy, my naród, czy on mówi o sobie w pluralis majestatis, tak? Czyli my z łaski Bożej, premier czwartej RP, zrobimy dla was.
No nie, w przypadku premiera czwartej RP to zawsze to my mogło być odbierane jako mówienie o sobie i bracie, prawda? Natomiast tutaj politycy, no ja bym tak powiedział, bardzo często kiedy polityk mówi, że my walczyliśmy o coś, my zagłosujemy, no to ma na myśli, że wyborcy pójdą i zagłosują na niego, czyli my zagłosujemy, tutaj wybierzemy przyszłość, czy też wybierzmy przyszłość, jak kiedyś mówił Kwaśniewski. Potem jak mówi i wszystkim nam się, jak już wybierzemy, czyli jak wyborcy wybiorą, to wszystkim nam się będzie żyło lepiej, no to tutaj wiadomo, że wszystkim nam to chodzi o polityka i jego otoczenie, które wtedy dojdzie do władzy. I to oczywiście, to jest takie my, które powiedziałbym plastyczne jest. To znaczy czasami polityk w jednym zdaniu, w którym jest więcej niż jedno my, to my jest zupełnie inne. To może być my inkluzywne, to może być my ekskluzywne. To znaczy my inkluzywne to jest wtedy, kiedy osoba mówiąca mówi o słuchającym i o sobie. To wtedy jest my inkluzywne. A my ekskluzywne jest wtedy, kiedy mówi o sobie i o innych, ale już słuchający do tego my nie należy. I w języku polskim to jest to samo my, ale na przykład w chińskim albo w innych językach to są różne zupełnie jakby słowa na to. A u nas jest jedno i człowiek właściwie słuchając to nie wie. Czy polityk mówi o sobie i swoich kolesiach, czy mówi o wyborcach, o całym narodzie i tutaj właściwie no różnie to może być.
A co by się stało, gdyby te techniki odwrócić, to znaczy gdyby nagle reklama zaczęła się do nas zwracać my, a politycy mówiliby ty, dla ciebie, to dla ciebie.
To by było dziwne. To znaczy my nie jesteśmy do tego w ogóle przyzwyczajeni, bo tak nas te komunikaty przyzwyczaiły, że reklama mówi do nas ty, a tak.
Wybory w 89 roku to było właśnie dla ciebie, ten Gary Cooper.
Tak, to było
było
coś
takie trochę reklamowe.
Tak, to było, znaczy do dzisiaj się pojawiają jakieś tam próby, ale chodzi tu o to, że to ty jest troszeczkę dla polityka niewygodne, bo ono, zaraz może powiem, dlaczego jest dla polityka niewygodne, ale zacznijmy dlaczego my jest mniej wygodne niż ty dla reklamy. Po pierwsze, tak naprawdę reklama musi się zwracać jednostkowo. To znaczy, kiedy ja sięgam po jakiś produkt, to ja chcę wiedzieć, że ten produkt jest właściwie dla mnie specjalnie zrobiony. To znaczy, nawet jeżeli wiem, że kupuje go bardzo, bardzo wiele ludzi, to przecież reklama mówi, że on jest specjalnie dostosowany do moich potrzeb. I teraz reklama kiedyś, dawno temu, to reklama w ogóle mówiła na przykład do ludzi i w my, i w pan, pani, na przykład dlaczego pan nie kupi tego. Jak tak patrzymy na przedwojenne reklamy, to tam ta forma pan, pani była właściwie równie częsta, co dzisiaj ty. Ale w pewnym momencie ludzie doszli do wniosku, że po pierwsze forma pan, pani to jest dłuższa na przykład, ale druga sprawa, że nikt nie myśli o sobie pan, pani. Ja myślę o sobie jako ja, a naturalnym przeciwstawieniem tego ja jest my. I teraz reklama wcale nie chce nas przekonać, że my jesteśmy tym samym co producent, że my należymy do tej samej grupy. Nie, wcale nie chce nas też przekonać, że musimy być częścią jakiejś grupy większej, która korzysta z tego produktu. Czasami chodzi o to, że produkty są ekskluzywne i one są tylko dla nas, dla nikogo więcej. Dlatego reklama jakby, to nie jest naturalna forma dla reklamy. Czasami reklama posługuje się tą formą, ale to jest rzadko, bo to jest po prostu nienaturalna forma. A teraz powiedzmy sobie, jak to jest z politykiem. Otóż polityk, gdyby mówił do ciebie, to od razu poczulibyśmy się nieswojo tak naprawdę. Bo kiedy polityk... Tutaj wyobraźmy sobie, że jest jakiś wiec i nagle polityk mówi tylko i wyłącznie do nas, to nagle ludzie pomyśleliby, że może mamy jakieś tutaj konszachty z tym politykiem. Jak polityk do nas mówi na ty, to możemy, nie wiem, być jak Aneta Krawczyk, albo jak ktoś tutaj, kto z tym politykiem jest w takich relacjach, nie do końca takich, jakie powinny być. Więc przede wszystkim myślę dlatego, ale również dlatego, że w polityce tak ważna jest ta idea wspólnoty. To znaczy... Większość polityków, powiedzmy sobie szczerze, w przeciwieństwie do tych produktów, które są w reklamie, które niekoniecznie nam takie niosą wartości symboliczne, ale czasami wartości utylitarne, to znaczy jak ja kupuję odpowiedni samochód, to czasami płacę za to, że on jest szybki, a czasami za to, że jest po prostu drogi i niesie prestiż. Ale to w każdym wypadku jest wartość wymierna. To znaczy, że ja mogę obiektywnie sprawdzić na przykład, jak ten prestiż przyciąga chociażby przedstawicielki płci przeciwnej i w tym przypadku jakby, czy ten samochód jest skuteczny. Równie dobrze...
Polityka tak, jest bardzo tak, skuteczna.
Ale powiedzmy sobie szczerze, teraz, jeżeli chodzi o polityków, to większość partii w Polsce, przynajmniej do niedawna, to nie niosła żadnych takich treści, które, z których ludzie chcieli być przesadnie dumni. To znaczy, w pewnym momencie, to za sprawą Kaczyńskich, pewne partie, czy też już wcześniej, pewne partie były obciachowe, inne mniej obciachowe, ale to na zasadzie negatywnego sprzężenia zwrotnego. Natomiast nie było tak, że ludzie do niedawna nie chodzili jak pawie i nie mówili dumnie, że są dumni dlatego, że głosują właśnie na tą partię i uważają, że partia ta jest naprawdę cudowna. W pewnym momencie było tak, że mam wrażenie, że za sprawą takiej właściwie medialnego PR-u, jaki zrobiono Platformie, ale to już powoli przestaje tutaj obowiązywać, było modnie przyznawać się do Platformy. Czy tak jak, nie wiem, w 89 było modnie mówić, że się głosowało na Solidarność. Ale to jest taki krótkotrwały efekt. Przez większość czasu ci politycy, nawet jeżeli na początku są podziwiani i bardzo lubimy, to okazują się bądź nieudolni, bądź skorumpowani, bądź zawsze im się wywlecze jakieś takie rzeczy, które sprawiają, że po jakimś czasie to wcale nie jest tak fajnie przyznawać się do tego, że naprawdę się lubi tego polityka, że to jest właśnie nasz polityk. Ludzie w Polsce bardzo często odbierają polityków jako takie mniejsze zło, jako takich, tak patrzą na polityków, nawet w badaniach to wynika, jako na, w prestiżu społecznym gdzieś między złodziejami i dozorcami, gdzieś ci politycy się tam mieszczą, czyli generalnie nie są lubiani, uważani są za skorumpowanych, uważani są raczej za osoby mało tutaj szanowane. No i to sprawia, że tak naprawdę ten polityk nie idzie i nie mówi nam, że nam sprzedaje właściwie taki niepowtarzalny produkt.
Do naszych potrzeb.
Tylko on nam pokazuje, że on jest taki jak my, że on pewne rzeczy nam załatwi ewentualnie i dlatego my mamy na niego głosować. Czyli mamy głosować dlatego, że polityk jest albo do nas podobny, na przykład dlatego, że próbował jakichś narkotyków, albo dlatego, że załatwi nam coś, na przykład wybuduje nam dworzec, tak jak robił to Gosiewski. Więc chodzi o to, że polityk pokazuje, że jest jakaś wartość i że jak on przejdzie, to my albo skorzystamy bezpośrednio, albo pewna grupa, do której my należymy, skorzystało.
Czyli rozumiem, że im większa obietnica, tym większa grupa wtedy, co zwykle chyba. No czy odwrotnie, im większa grupa, tym większa obietnica.
Nie, właściwie to nie wiem, czy jest takie proste przełożenie, to trzeba by przyjrzeć się i zrobić jakieś analizy, bo czasami są bardzo duże obietnice dla bardzo małych grup. Chociaż ja się zgodzę, że jak już jest duża obietnica dla dużej grupy, to wchodzą w to bardzo duże pieniądze i prawdopodobnie oczywiście tak duża grupa będzie musiała za to zapłacić, ale jeszcze nie ma o tym pojęcia, głosując na tego polityka.
Rozmawiamy dzisiaj o gramatyce jako narzędziu perswazji i manipulacji w studio Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Proponuję króciutką muzyczną interludę, po której wrócimy do naszej dyskusji.
Wieczór w Radiu Tok FM.